Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Po dłuższej nieobecności znów mam tę ogromną przyjemność zagościć w tej słuchawkach i zaprosić się na kilkadziesiąt minut bardzo, ale to bardzo konkretnej rozmowy. Przyznam się szczerze, że w ostatnim czasie sam się stęskniłem za tym podcastem i to zarówno za nagraniami, jak i całą tą niewidoczną produkcją dziejącą się gdzieś tam w tle za kulisami. Ale niestety i wakacje, i kontuzja, która przytrafiła mi się po drodze, i inne problemy zdrowotne z ostatnich miesięcy postanowiły skutecznie pokrzyżować moje plany. A te akurat plany na najbliższe miesiące mam dość ambitne. W najbliższych odcinkach podcastu pojawi się więc kilku nowych gości z tematami, które do tej pory jakoś nie były szczególnie mocno poruszane w podcaście. Czasem pojawiły się w postaci jednego czy dwóch zdań gdzieś przy okazji dotykania innych zagadnień, ale całkowicie nie mogę tego uznać za wyczerpujące poruszenie. I pojawią się także goście, z którymi miałem już okazję tutaj porozmawiać przy mikrofonie, a o których ponowny występ bardzo, ale uwierzcie, bardzo głośno się dopominaliście. Natomiast, i to jest być może jeszcze ważniejsze ogłoszenie dla mnie, Better Software Design wkrótce przestanie być tylko i wyłącznie podcastem. Ale o tym porozmawiamy już wkrótce. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny, 37 już odcinek podcastu Better Software Design. W kilku ostatnich odcinkach, w tym rozmowie z Wojtkiem Ptakiem, z Łukaszem Szydło i z Kamilem Grzybkiem, powracał temat mapowania kontekstów, kontekst mappingu. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, a moim gościem jest Bartek Słota. Cześć Bartek.
Cześć, witaj Mariusz. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w Better Software Design. Wysłuchałem chyba każdy odcinek, dlatego tym bardziej się cieszę, że w końcu... Znaczy, nie wiem, czy będę słuchał potem sam siebie.
No jest to ciężkie wyzwanie,
ale cieszę się, że mogę wziąć w tym udział.
Wiesz, jak na osobę, ja nie lubię swojego głosu słuchać, a każdy odcinek musiałem odsłuchać, więc przy montażu, więc wiem, jaki to jest challenge. Bartek, ja się zastanawiałem, kogo mógłbym zaprosić właśnie do rozmowy o kontekst mappingu i byłeś pierwszą osobą i ostatnią na mojej liście, o której pomyślałem. Pierwszy mi przyszedłeś na myśl, mówię, kurczę, tak, z Bartkiem o ten temat porozmawiamy. Zresztą mieliśmy już okazję porozmawiać. Miałeś okazję tutaj jakby też w Legacy Fighterze wystąpić w jednym z odcinków After Hours. To rozmawiałeś tutaj ze Sławkiem na tematy, to też będziemy dzisiaj pokrywać. Słuchaj, ale zanim zaczniemy, jakby pierwsze pytanie rozgrzewkowe też, żeby wejść jakby w naszą rozmowę, które zadaję moim wszystkim gościom. Jak się zaczęła twoja przygoda z programowaniem?
Ojejku, tego pytania się nie spodziewałem. Moja przygoda z programowaniem zaczęła się, oczywiście opuszczam tutaj tematy w stylu Logo Comenius, natomiast pierwsza taka poważniejsza przygoda z programowaniem zaczęła się jeszcze w czasach szkoły średniej. Chodziłem do ogólniaka, więc nie miałem jakiegoś, można powiedzieć, specjalizacji jakiejś w kierunku informatyki. Natomiast już tam mieliśmy podstawowe zajęcia z algorytmów, z programowania proceduralnego, programowaliśmy w Pascalu i tam złapałem tą zajawkę na tyle mocno, że stwierdziłem, że na jakiekolwiek studia bym później nie poszedł, że z tego będę chciał wyżyć, że to będę chciał robić na co dzień. No i potem na studiach od projektu do projektu, język programowania po języku programowania. Wszystkie projekty, nawet na przedmiotach innych niż te stricte związane z nauką programowania, starałem się robić właśnie wytwarzając oprogramowanie. I tak się ta przygoda zaczęła i rozwijała.
No to widzę, wiesz co, jakby dużo mamy wspólnego, bo u mnie też liceum, tylko akurat profilowany, jakaś tam klasa matematyczna, informatyczna, ale też 4 lata Pascala, troszeczkę logo. Tylko tak jak czasami zadaję gościom pytanie, czy to było najpierw Atari czy Commodore u nich, to widzę, że muszę czasami chyba zmienić pytanie i się zapytać, a co logo czy logo Comenius?
No tak, ja jestem, wydaje mi się, że... odrobinkę młodszy.
I w tym momencie chyba Mariusz. Trzeba zakończyć tą rozmowę.
Wybacz Mariusz, dziękujemy wszystkim gościom. Tak, no ja nie znam z praktyki, a jedynie z opowieści te komputery. Mój pierwszy komputer, jaki pojawił się w domu, był już z Windowsem, był to Windows 95. I czy to w szkole, czy to już później na studiach miałem, że tak powiem, bardziej cywilizowane systemy operacyjne, także nie jestem w stanie podzielić się żadnymi historiami tego typu.
No, czyli nie znasz hasła, nie skacz, bo się nie wczyta.
A wczytywałem, znam Commodore z gier, bo czy to u sąsiadów, czy to u jakichś znajomych mieliśmy takie konsole i pamiętam, jak trzeba było przewinąć całą taśmę i właśnie kluczowe było, żeby się nie trzęsło nic wokoło, bo można byłoby nie zagrać.
No właśnie, właśnie. Tak. A dzisiaj? Czym na co dzień zajmuje się Bartek Słota?
Czym zajmuję się na co dzień? Ponieważ wyznaję zasadę practice what you preach, jestem aktywnym programistą. Wytwarzam oprogramowanie i projektuję systemy. Jestem także konsultantem. Doradzam firmom zarówno w sprawach strategicznych, jak i taktycznych. To znaczy zajmuję się wspieraniem transformacji na poziomie organizacji, zespołów deweloperskich, ich kształtu, odpowiedzialności i strategii ich pracy. Projektuję architektury systemów, a także mentoruję deweloperów i architektów przez przykład, wraz z nimi wytwarzając kod, aplikując różnego rodzaju wzorce i tak dalej. Dodatkowo prowadzę szkolenia w tematyce domain-driven design, architektury systemów i aplikacji, refaktoryzacji, programowania obiektowego i quality assurance w środowiskach rozproszonych. No i wszystko to, o czym wspomniałem, dzieje się oczywiście przy współpracy z Bottega IT Minds.
No dobra, ale to nie spotkaliśmy się, wiesz, żeby rozmawiać o czasach historycznych i Atari czy Commodore. Spotkaliśmy się tutaj, żeby troszeczkę o architekturze oprogramowania i projektowaniu oprogramowania porozmawiać. Temat już na początku zajawiłem, mapowanie kontekstów, kontekst mappingu. Jest to temat, który tutaj wielokrotnie wracał w podcaście i w ostatniej rozmowie właśnie z Kamilem Grzybkiem. Kamil bardzo ciekawą rzecz powiedział, że z jego perspektywy takim jednym z najważniejszych wzorców z domain-driven design jest wzorzec bounded kontekstu, który pozwala jakby separować pewne koncepty w naszym oprogramowaniu. Jeżeli ktoś nie miał okazji posłuchać tego odcinka, to odsyłam gorąco, bo to jest odcinek, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem u naszych słuchaczy i myślę, że warty jest posłuchania, ale temat kontekstów jakby automatycznie jakby powoduje, że musimy porozmawiać o tym, jak te konteksty później połączyć. I o tym właśnie, Bartku, chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. Więc pytanie takie już właściwe, już teraz bez żadnej rozgrzewki. Czym jest mapa kontekstów, która tutaj się wielokrotnie w poprzednich odcinkach pojawiała?
No właśnie. To jest dość nieprecyzyjnie zadane pytanie, zacznę od tego.
Przypadek?
Bo sama mapa kontekstów, jeżeli popatrzymy na to od strony takiej graficznej czy wizualnej, jest to po prostu nic innego jak diagram, na którym oprócz kontekstów ograniczonych, o których wielokrotnie tutaj w podcaście Mariusza była mowa, oprócz tych kontekstów są także połączenia i relacje między nimi. Więc jeżeli mówimy o mapie kontekstów, to ja od razu podświadomie myślę o takiej formie wizualnej. Natomiast czym innym są wzorce map kontekstów i mówiąc w ogóle to pojęcie context maps, pierwsze co mi się kojarzy to właśnie cały zestaw wzorców, który pod spodem się kryje. Teraz zwracam głos do studia, w którą stronę chcielibyśmy pójść, czy o tym jak będziemy sobie to wizualizować, czy...
Wizualizacja jest już takim, powiedziałbym, chyba ostatnim jakby efektem, bo musimy wiedzieć faktycznie na jakich zasadach, w jakich relacjach chcielibyśmy te nasze konteksty wcześniej ładnie wyseparowane gdzieś tam połączyć, więc wróćmy do tego, co powiedziałeś, co to jest istotniejsze, czyli do relacji.
Jasne. I może zanim zacząłbym opowiadać o tym, czym w ogóle są te wzorce i czym się charakteryzują, może warto zacząć od tego, dlaczego mapy kontekstu są ważne, po co one są nam ważne, aby może nasi słuchacze nie znudzili się za szybko i żeby może poczuli, jaką wartość niosą ze sobą mapy kontekstów czy wzorce map kontekstów. No i przede wszystkim one dają zespołowi czy zespołom, w zależności od tego, jaki scope będziemy brali pod uwagę, dają perspektywę rozwiązania potrzebną do osiągnięcia sukcesu. No i po pierwsze dają nam informacje na temat tego, od jakich usług, od jakich zespołów zależą ich usługi, zależą usługi danego zespołu. Dają informacje na temat tego, jakie usługi zależą od moich, czyli komu ja tak naprawdę świadczę jakieś usługi, czy udostępniam dane, udostępniam jakieś funkcjonalności. Dają mi informacje na temat tego, w jakich relacjach są między sobą zespoły. Z tego typu informacji mogą korzystać nie tylko programiści, żeby wiedzieć, z kim się skomunikować i w jaki sposób, ale także czy to product ownerzy, czy to management, który może zyska świadomość dzięki właśnie takim wzorcom, czy takiej właśnie wizualizacji, zyska świadomość tego, w jaki sposób zespoły między sobą kolaborują. I być może właśnie pozwoli to zidentyfikować wąskie gardła w procesie wytwórczym i uporządkować relacje i zależności pod kątem autonomii zespołów, autonomii usług. Więc to jest pierwsza zasadnicza rzecz, abyśmy wiedzieli, jaka wartość płynie z tego, że zmapujemy sobie konteksty między sobą, zobaczymy, jak one są powiązane, jakie są między nimi relacje. I jeszcze jeden komentarz. Ja zawsze pozwalam sobie na ten komentarz na szkoleniach i gdy opowiadam o mapach kontekstów, to mi bardzo nie podoba się nazwa tego zestawu wzorców. Bo context maps sugeruje, że my mapujemy słowa czy znaczenia jakichś pojęć pomiędzy kontekstami. I że to jest to wszystko, o czym musimy się martwić. Więc jeżeli mam na przykład produkt w katalogu produktów, to jest wielki krudzik z 50 atrybutami, a w kontekście orderingu to jest tylko identyfikator produktu. No fajnie, mogę sobie zmapować, bo tu mam wielką pajdę danych, tu mam tylko identyfikator, mam fajną mapę. Otóż chodzi o coś zupełnie, może nie zupełnie innego, ale o coś więcej, bo wzorce map kontekstu to nie tylko propagacja modelu, ale to także, a nawet przede wszystkim powiedziałbym, relacje pomiędzy zespołami oraz wzorce techniczne. I dlatego ta nazwa, która od razu sugeruje jakieś mapowanie, sprawia, że ja się często z tym spotykam, że to sprawia takie wrażenie, że chodzi tylko o przetłumaczenie modelu, a to naprawdę, naprawdę dużo, dużo więcej.
Wiesz co, tak sobie teraz myślę, że zresztą ten temat właśnie niedopasowanego nazewnictwa, on się już chyba przejawił tutaj w podcaście. Wydaje mi się, że z Kubą Pilimonem kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że tak samo jak tutaj wzorzec, o którym teraz powiedziałeś, sugeruje bardzo konkretne rozwiązanie, tak samo agregat sugeruje, czy też może sugerować, że to jest tylko agregacja pewnych danych. Ja się z kolei też z tym jakby bardzo często spotykam, że używając tej nazwy aggregate, podświadomie myślę o tym, czy też ktoś w zespole myśli o tym, że mam tylko jednostkę, do której po prostu wkładam pewne dane, bo one są ze sobą logicznie powiązane, a w rzeczywistości chodzi o coś większego, coś znacznie głębszego.
Mhm. Dokładnie. Idąc dalej, zanim w ogóle zaczniemy sobie opowiadać o mapach kontekstów, bardzo ważne jest to, aby rozumieć, jakie są rodzaje zależności między zespołami, czyli tak naprawdę, które z tych wzorców w jakich sytuacjach możemy zastosować. I pewnie niejednokrotnie spotkaliśmy się z jakimiś diagramami, na których mieliśmy zaznaczone upstream, downstream, czy to w tym polskim tłumaczeniu książki Vernona góra i dół. Ale to nie jedyny rodzaj zależności, z jakim możemy mieć do czynienia. I wydaje mi się, że zrozumienie czy znajomość, świadomość tego, jakie zależności pomiędzy zespołami mogą zaistnieć w organizacji, to da nam bazę do tego, aby analizować wzorce map kontekstów i w ogóle te mapy rysować. Pierwsza podstawowa zależność, której myślę, że staramy się unikać w organizacji, to mutualizm. Czyli dwa zespoły muszą koordynować swoje prace, aby wdrożyć jakąś wartościową funkcjonalność i tym samym dwa artefakty, jakieś usługi czy systemy w dwóch oddzielnych bounded kontekstach muszą być dostarczone razem, aby działać. Czyli albo wszyscy dostarczamy, albo nie dostarcza nikt. Czyli to z kolei świadczy o tym, że istnieje zwrotna zależność pomiędzy danymi i funkcjonalnościami zarządzanymi przez te zespoły. No i właśnie, jest bardzo silny związek pomiędzy sukcesem a porażką tych zespołów. I to jest pierwsza relacja. Drugi rodzaj relacji to wolność. Wolność i swoboda. Nie ma żadnej relacji pomiędzy zespołami, nie ma potrzeby współpracy, nie ma powiązań między sukcesem jednego zespołu a porażką drugiego. No i zmiany w jednym kontekście nie wpływają na zmiany w drugim. No świat idealny. Fantastycznie by tak było, że ja sobie siedzę sobie w swoim zespole, robię sobie co chcę, nie interesuje mnie, co robią inni. Jest super. Natomiast ze strategicznego punktu widzenia, jeżeli tak by było, to mielibyśmy w firmach 15 katalogów produktów, 15 procesów biznesowych tego samego typu, 15 integracji z systemem płatności i tak dalej. Więc to, z czym się spotykamy najczęściej, to właśnie relacja upstream-downstream, gdzie akcje jednego zespołu mogą mieć bezpośredni wpływ na akcje drugiego zespołu. I kluczowe jest właśnie tu, żeby zrozumieć też, czym jest upstream, a czym jest downstream, bo bardzo często, zresztą o tym sobie powiemy też, myślę, gdy będziemy opowiadać o sposobach wizualizacji map kontekstów, to bardzo częste nieporozumienie polega na tym, że traktuje się upstream jako stronę, od której wychodzą jakieś komunikaty, czyli myślimy o przepływie danych. A upstream tutaj to jest tak naprawdę leader. To jest ta strona relacji, która ma decydujące zdanie w jakimś kontekście biznesowym. Przykładowo, jeżeli ja pobieram sobie dane z katalogu produktów, wysyłając tego przysłowiowego geta po HTTP, no to właścicielem, liderem, upstreamem w tym przypadku nie jestem ja jako klient, tylko ta usługa, z którą się komunikuję, bo jeżeli ona zmieni model, to u mnie się wysypie. Więc upstream, downstream, rodzaj relacji, w której jeden ma wpływ na drugiego. I mając tą grupę rodzajów zależności pomiędzy zespołami, możemy zacząć mówić o wzorcach map kontekstów. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, co już poniekąd powiedzieliśmy, że mapy kontekstów to także sprawy organizacyjne, to zależności pomiędzy zespołami. I wracając do twojego początkowego pytania, Mariusz, co to jest mapa kontekstu? To jeżeli powiemy sobie o tym mięsko, a nie o wizualizacji, to mapy kontekstów, czy mapa kontekstów, to jest nic innego jak zestaw wzorców, które pokrywają bardzo zróżnicowany zbiór zależności pomiędzy zespołami. Tak bym to zdefiniował.
Pomiędzy zespołami, pomiędzy modelami?
Tak,
które są utrzymywane przez te zespoły?
Mhm. Dokładnie, dokładnie tak.
I taką mapę kontekstów mogę wykorzystywać i zarówno, powiedzmy, do takiego developmentu, żeby wiedzieć na przykład, że zmiana po mojej stronie wpłynie na przykład na ten model, na ten i też inny. I muszę tak naprawdę uzgadniać pewne rzeczy na przykład z innymi zespołami, ponieważ jestem świadomy relacji, jakie między nami występują, a czasami też mogę to wykorzystać do tego, żeby na przykład świadomie budować na przykład jakby same zespoły i decydować na przykład w jakich, czym one się dokładnie powinny zajmować.
Tak, dokładnie. I zwróćmy uwagę na to, że wzorce map kontekstów wraz z kontekstami ograniczonymi, z poddziedzinami, to są tak naprawdę wzorce strategiczne. Czyli my co prawda tutaj mówimy i wydaje mi się, że trochę takie uproszczenie stosujemy, mówiąc, że no, deweloperzy będą wiedzieli, jak się z kim komunikować, ale tak naprawdę na poziomie istota map kontekstów tkwi na poziomie strategicznym, gdzie my z lotu ptaka na wysokim poziomie abstrakcji modelujemy relacje pomiędzy tymi zespołami i nie do końca też to deweloperzy mają bezpośredni wpływ na to jak to wygląda. Czasami muszą się do tego też dostosować. Oczywiście to oni żyją z konsekwencjami tego, jak te mapy kontekstów wyglądają i powinni kolaborować do ich utworzenia, ale pamiętajmy, że to jest wciąż poziom strategiczny, gdzie my tu optymalizujemy pod kątem jakichś celów strategicznych organizacji. I zazwyczaj to są cele pod tytułem chciałbym dostarczać więcej feature'ów w krótszym czasie i teraz co mogę zrobić na poziomie nie tylko takim, że sobie przyspieszę, że zoptymalizuję jakieś zapytania do bazy danych, ale na poziomie organizacji. Czy moje zespoły nie spowalniają? Czy relacje pomiędzy tymi zespołami nie sprawiają, że dostarczam bardzo długo, czy że jestem zmuszony do tego, aby mieć w swoim procesie wytwórczym jakieś bardzo żmudne, manualne testowanie, czy przykładowo zespoły nie muszą koordynować swoich wdrożeń w takim sensie, że rozwiązują najpierw konflikty, bo każdy pracował na innym branchu, przez pół roku kisił jakiś projekt i teraz się musi dogadać i tak dalej, i tak dalej. Także poziom strategiczny, o tym pamiętajmy, że na tym poziomie abstrakcji działają mapy kontekstu.
I cały czas znowu jakby wydaje mi się, że podkreślamy to, że w rozumieniu jakby tego całego domain-driven design, o którym wiele tematów i wiele rozmów tutaj w podcastie się odbywało, to ten etap strategiczny, który często jest, powiedzmy, tym, umówmy się z punktu widzenia, powiedzmy, typowego programisty czy programistki, dopiero tym drugim obszarem, w który ja wchodzę, bo na początku zaczynam od kodu, bo chcę zobaczyć, jak się implementuje agregaty i tak dalej, to jest to ważniejsze często z punktu widzenia takiego właśnie organizacji całego projektu, niż to, jak ja to w danym kontekście zaimplementuję, bo jeżeli te granice na tym najwyższym poziomie są dobrze zdefiniowane, zależności pomiędzy poszczególnymi modelami, zespołami są dobrze zdefiniowane, to późniejsza praca, ewentualnie jakaś refaktoryzacyjna, żeby w jakimś wnętrzu jakiegoś modelu coś zmieniać, nie stanowi to większego wyzwania, a nawet jeżeli w wyniku wprowadzania właśnie zmian w jednym obszarze ja muszę coś pozmieniać w innych, to będę świadomy, patrząc na przykład właśnie na mapę kontekstów i na te wszystkie wzorce, co dokładnie muszę zmienić, kiedy będę taką zmianę u mnie przeprowadzał.
Tak. Jedna uwaga do tego. Nie chciałbym też, aby wybrzmiało, że mapy kontekstu muszą być stosowane globalnie na przestrzeni całej organizacji albo w ogóle. Jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie mapę kontekstu budowali lokalnie w naszym zespole, bo często się zdarza tak, że zespoły zarządzają nie jedną usługą, a jakąś grupą usług, czy to kilkoma, czy to kilkunastoma, i nawet aby ułatwić nowym osobom wdrażanie, utrzymywanie takiej mapy kontekstów, jest jak najbardziej wskazane, żeby to była jakaś, można powiedzieć, taka żywa dokumentacja tego, co dzieje się wewnątrz konkretnej poddziedziny, konkretnego zespołu i tak dalej. Także lokalnie jak najbardziej też można je stosować.
A tutaj, Patko, wspomniałeś o katalogu różnych wzorców. W jaki sposób tutaj mógłbym zacząć integrować? Jakie wzorce muszę poznać, żeby być świadomym, wiesz, sposobu, w jaki ja później w moim projekcie te konteksty, które tak pieczołowicie zostały wydzielone,
Jasne.
Połączyć.
Więc tak, nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby opowiadać o wszystkich wzorcach, natomiast opowiemy sobie na pewno o tych najważniejszych, o tych, które ja spotykam najczęściej, i może o tych, które są najbardziej niebezpieczne. I więcej nie będę zdradzał. Więcej będzie w trakcie. Ja bym zaczął od wzorca Open Host Service. Myślę, że z tym stosunkowo mało jest nieporozumień. Wnioskuję to po szkoleniach i po reakcji na ten fragment jakby szkolenia, że ten wzorzec jest najbardziej zrozumiały, najbardziej klarowny. Otóż Open Host Service jako pierwszy wzorzec map kontekstów może być rozumiany jako po prostu publiczne API dla wielu konsumentów. Każdy deweloper jest w stanie sobie wyobrazić publiczne API, choćby Google'a, choćby jakiegoś PayU, czy jakiegokolwiek innego systemu, który jest używany globalnie na skalę, czy to krajową, czy to światową. No i ten Open Host Service zazwyczaj oferuje właśnie wspólny model, wspólną funkcjonalność dla wielu zastosowań, i kluczowe jest tutaj już to, że zespół dostarczający OHS jest w tej relacji upstreamem. I tutaj, co nam to mówi? Że jeżeli mam open hosta, to ta usługa, czy ten zespół, który udostępnia na open host service, jest zespołem upstream. Otóż mówi nam to tyle, że ten upstream nie będzie z nami rozmawiał. On nie będzie odpytywał mojej usługi o coś, on nie będzie strzelał do mojej usługi, mówiąc mi, hej, mamy nowego użytkownika, hej, mamy nowego klienta i tak dalej. To on serwuje te dane i to ja jestem jego klientem, ja będę go odpytywał, ja będę subskrybował jego topiki na przykład ze zdarzeniami i tak dalej. Także to już ustawia mnie jako klienta takiego open host serwisu w pewnej relacji.
Więc szukam sobie jakiegoś przykładu, żeby zobrazować te czasami niełatwe zagadnienia. Przychodzą mi na myśl dwa tematy, które się pojawiły tutaj wcześniej w podcaście. To jest rozmowa z Łukaszem Szydło i kontekst wyszukiwarki, która właśnie była w tym przykład, który omawialiśmy z Łukaszem, pokazywał, że mógłbym wystawić z takiego, powiedzmy, modułu searcha operację typu dodaj dokument, usuń dokument, wyszukaj dokumenty, i to ja jestem właśnie tym upstreamem, to ja jestem, oferuję usługi do otwartego hosta, a co ty będziesz chciał u mnie sobie zaindeksować jako dokument, szczerze mówiąc, to nie jest moja brocha, to jest twoja odpowiedzialność, ty jesteś tym zainteresowany. Dla ciebie tym dokumentem może być regulamin, dla ciebie tym dokumentem może być faktura, dla mnie to jest dokument i ja ci oferuję moje API, moje metody, możesz z nich skorzystać. I tak naprawdę będę miał tą korzyść, że tak naprawdę dysponując jednym takim zestawem API, jestem w stanie obsłużyć wielu różnych klientów pod warunkiem, że ten use case, który oni mają, jest zgodny z moim use case'em.
Dokładnie. To jest bardzo dobry przykład. I teraz można by się było zastanowić w takim razie, jeżeli ten use case, który oni oferują, nie do końca mi leży, czy ja coś mogę zrobić w tej relacji? No, okazuje się, że tutaj działa siła pieniądza albo ilość, czy liczba, bardziej powinienem powiedzieć, klientów, bo się klientów da policzyć. Więc zazwyczaj w przypadku Open Host Service musi zebrać się konsorcjum, czyli jakaś większość klientów, czy być może jakaś grupa najbardziej wpływowych, czy najbardziej dochodowych klientów, która przyjdzie do takiego Facebooka czy Google'a, czy twojej usługi z dokumentami i powie, no Mariusz, potrzebowalibyśmy, żeby te dokumenty posiadały na przykład podpis cyfrowy. I teraz potrafię liczyć, więc Wiem, że mi się właśnie to opłaca.
Mają dobry argument.
Mają dobry argument.
Bardzo dobry argument.
I właśnie zbierając takie konsorcjum, możemy negocjować ten kontrakt producencki, to, co ja jestem w stanie wam zaoferować jako ogółowi. I w ten sposób można na to wpływać. To nie jest taki klasyczny customer supplier, o którym sobie za chwilę powiemy, ale też nie oznacza to, że nie możemy w żaden sposób wpłynąć na OpenHosta. Także to też na poziomie takim organizacyjnym mówi nam dużo, bo jeżeli widzę relacje pomiędzy sobą a SAP-em na przykład, z którym się muszę zintegrować i tu mam Open Host Service, to wiem, że ja nie mogę przyjść sobie do SAP-a i wpisać sobie na ich backlog, żeby dopisali mi taki czy inny interfejs. Nie, musiałbym przyjść z wieloma innymi klientami i w jakiś sposób na nich to wymusić, mówiąc brzydko.
W sumie tutaj jakby moglibyśmy też to przemapować, załóżmy na pojedynczą organizację. Bo to konsorcjum to może być tak naprawdę nie tylko konsorcjum firmy, ale powiedzmy zbiór innych zespołów, którzy większościowo chcieliby przeprowadzić taką zmianę właśnie w usługach oferowanych przez OHS.
Dokładnie. I przykładem, który często się pojawia u moich klientów, jest zarządzanie użytkownikami, zarządzanie klientami. W bardzo wielu procesach usługowych czy sprzedażowych musimy znać klienta. Musimy wiedzieć, kim ten klient jest, jakie ma uprawnienia, co mu wolno, czego mu nie wolno, jakie posiada zasoby u nas, zweryfikować, czy to są jego zasoby i tak dalej. No i niestety nie wszystko mieści się w tokenie i czasami musimy sobie takie read modele odbudować. No i właśnie na takie potrzeby, gdzie mamy jakiś jeden model, który chcemy udostępnić wielu procesom, w szczególności będzie to, nie wiem, kilkanaście procesów, kilkanaście zespołów, no trudno sobie wyobrazić, że każdy będzie do nas przychodził, hej, dodaj mi takie pole, dodaj mi taką informację, w którym miałbym milion interfejsów i ciężko bardzo by mi było tym zarządzać. Dużo lepiej jest budować taki kanoniczny, bardziej otwarty interfejs czy otwarty model, z którego wiele usług mogłoby korzystać wewnątrz mojej firmy i często się z tym spotykałem i to ten problem klientów i użytkowników to jest coś, co sam implementuję najczęściej.
Wiesz co, mam tutaj jakby, nie wiem jakie ty masz doświadczenie, ale jakby moja obserwacja jest taka, że właśnie usługi otwartego hosta są często właśnie takimi usługami bardzo mocno generycznymi. Że to się przewija, chociaż tak wyszukiwarka, uprawnienia, dostępność znowu. Co jest zasobem? Nieważne, czy to jest pracownik, czy to jest, nie wiem, biurko. Nie? To jest zasób, bo ja patrzę tylko i wyłącznie na kontekst jakiegoś blokowywania slotów czasowych.
Tak, zdecydowanie.
Ale w praktyce oczywiście nie jest to, powiedziałbym, jedyny wzorzec, który występuje w przyrodzie. Zresztą Evans kilka ich swojej słynnej książce opisał.
Tak, dokładnie. Więc możemy przejść płynnie w sumie, bo już trochę nawiązaliśmy do wzorca Customer Supplier, który to jest takim typem relacji, w którym zespół downstream, czyli można powiedzieć klient, ma wpływ na zespół upstream. Jak to jest możliwe, że przecież upstream miał wpływać na innych, czy akcje zespołu upstream miały wpływać na downstream? Otóż chodzi tu o taki wpływ, że wymagania przekazane przez zespół downstreamowy muszą być wzięte pod uwagę przez zespół upstreamowy. To znaczy, że jeżeli ja mam jakąś funkcjonalność, do której implementacji potrzebuję funkcjonalności od innego zespołu, to jeżeli ja jestem customerem, a tamten zespół jest supplierem tej funkcjonalności, to oni muszą uwzględnić to w backlogu. Oczywiście mogą mi powiedzieć, że zrobią to za rok. Wtedy ja podejmę stosowną decyzję strategiczną, czy czekam na nich, czy robię po swojemu i tak dalej, ale muszą to uwzględnić. I to z kolei w kontraście do Open Host Service'u jakby definiuje tą relację odrobinkę inaczej. Ja wiem, że ja nie muszę zbierać wielu klientów, wielu innych użytkowników danej usługi czy danej funkcjonalności, tylko mogę przyjść sam do tego zespołu. I to jest zdecydowanie najczęściej spotykany wzorzec, gdzie ja po prostu przychodzę do zespołu, czy to rozmawiam, czy to od razu przychodzę z jakimś testem kontraktowym, konsumenckim, prosząc o to, aby ta funkcjonalność wymagana, aby ten test przeszedł, została przez nich zaimplementowana, dogadujemy się na jakiś termin i tak dalej. Także to jest wzorzec czysto organizacyjny, zauważcie. I tutaj, nawiązując do tej mojej frustracji, powiedziałbym, z niepoprawnie dobranej nazwy wzorców, tutaj nic nie ma mowy w ogóle o mapowaniu. Ja mogę być konformistą, o czym też zaraz się powiemy, albo mieć ACL-a, ale komunikować się albo open hostem, albo stosując właśnie customer supplier.
No, tak, główna różnica, którą tutaj, tak, właśnie główna różnica, którą tu wskazałeś, jest taka, że będąc właśnie customerem, supplierem, wiem, że dostawca tej usługi uwzględnia potrzeby swoich odbiorców. Być może nie natychmiast, bo jest ich na przykład bardzo dużo, ale w takim, powiedziałbym, w długim terminie prośby zespołów będących odbiorcami tego modelu są uwzględniane przez dostawcę. I nie muszę do tego właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, zbierać jakiejś grupy trzymającej władzę i walizkę. Wystarczy tak naprawdę tutaj ta prośba i moje prośby będą miały odzwierciedlenie w backlogu zespołu, który dostarcza tą usługę.
Tak. I zauważcie, z tym wzorcem Customer Supplier wiąże się sporo pułapek, a w zasadzie może sporo, przesadziłem, jedna wielka pułapka się tam kryje. Mianowicie, jeżeli postawimy tą relację customer supplier w nieodpowiednim miejscu, to może się okazać, że zespół, który jest supplierem, będzie stanowił wąskie gardło dostaw dla całej mojej organizacji. Przykład już podaliśmy sobie, na przykład customer, prawda? Jeżeli będę potrzebował informacji o kliencie, o jego zasobach, o tym, do czego on ma dostęp, do czego ma uprawnienia, czy jakie ma umowy podpisane i tak dalej, no to jeżeli każdy zespół będzie przychodził do mnie z czymś innym, ja będę każdemu zespołowi budował dedykowany interfejs, czy dedykowany strumień eventów, czy dedykowany jakiś model, to może się okazać, że ten zespół nie jest w stanie nadążyć spełniać te wszystkie prośby i potrzeby. I teraz zauważcie, z jakim problemem tu się spotykamy. To, co Mariusz powiedziałeś, jest kluczowe. Rozpoznać domenę pod domenę generyczną. Jeżeli wiemy, że ta poddomena jest generyczna, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ja chcę tutaj uskuteczniać koncept życzeń. Czy może chcę w sposób generyczny podejść do wszystkich moich klientów. I robiąc jeszcze krok wstecz, to, co powinienem zrobić przed mapowaniem kontekstów, to właśnie odpowiednia destylacja, odpowiednie projektowanie bounded kontekstów, no i przy destylacji klasyfikacja poddziedzin. Dlatego ona jest tak ważna, żebym ja wiedział, która poddziedzina jest korowa, która jest wspierająca, która jest generyczna, bo wokół tego, jeżeli będę widział poszczególne wzorce kontekstów, to będzie mi to mówić, będzie mi to sugerować, na przykład tak jak w tym przypadku mamy, o potencjalnych zagrożeniach dla mojej firmy z punktu widzenia strategicznego.
No i to się teraz powinno tak fajnie ułożyć właśnie w taki tok przyczynowo-skutkowy. Mam klasyfikację, wiem, co jest core'em, wiem, co jest generykiem, wiem, co jest tym supportive, co mnie wspiera w działaniu tym, jakby powiedzmy, tym wyróżniającym moją organizację. I na podstawie tego będę na przykład podejmował bardziej świadome decyzje na temat właśnie budowy zależności pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami.
I świetnie. Jak już jesteśmy w tym punkcie, to chciałbym jeszcze jeden problem poruszyć. Zauważcie, na takiej mapie, jakbym wiedział, która z moich poddziedzin, który z moich kontekstów ograniczonych będzie implementował poddziedzinę korową, to zastanówcie się, czy chcielibyście, aby ta poddziedzina korowa była upstreamem i aby była jednocześnie supplierem w takich relacjach.
A to jest pytanie, które w ogóle, pozwól, że ci wejdę w zdanie, ale to jest pytanie, wydaje mi się, które się pojawiło w rozmowie z Wojtkiem Ptakiem. Zachęcam naprawdę do powrotu do tego odcinka, jeżeli ktoś miał okazję posłuchać. To jest, nie pamiętam teraz numeru, a nie chcę tutaj jakby tracić czasu w naszej rozmowie jakby na wyszukiwanie. To jest rozmowa z Wojtkiem Ptakiem o refaktoryzacji organizacji i tam Wojtek zadaje takie pytanie w którymś momencie, że mając tą wiedzę, na przykład na temat budowy składów zespołowych, wiedzy właśnie klasyfikacji poszczególnych subdomen, mogę zadać pytanie. Jak to jest, że w naszej organizacji 70% deweloperów pracuje nad rzeczami generycznymi, a 15% nad core'em i to są osoby nowe? Nie, więc jakby tutaj te rzeczy ze sobą świetnie zaczynają się ze sobą łączyć.
Dokładnie. Jak do tego dołożymy właśnie nieodpowiednie ułożenie wzorców map kontekstu, gdzie domena core'owa jest upstreamem, jest supplierem dla poddziedzin wspierających czy poddziedzin generycznych, to nagle się okazuje, że ja, będąc programistą poddziedziny korowej, nie mam czasu na rozwijanie korowego biznesu, tylko spełniam zachcianki innych. I to nie jest poprawne właśnie wykorzystanie wzorca. I tego nie widać na pierwszy rzut oka w organizacji, jak się przychodzi pracować dla jakiegoś zespołu, wytwarzać kod. Dopiero właśnie mapy kontekstów mówią nam o tego typu patologiach, które trzeba rozwiązywać.
Zwłaszcza, że to, co mówisz, to często w kodzie może nawet całkiem ładnie wyglądać. Bo z tej strony, okej, dobra, widzę, wiesz, switcha po identyfikatorze, na przykład, nie wiem, klienta, co już jest takim sam symptomem, nie? Ale z drugiej strony mogę mieć to pięknie poprzykrywane strategiami, dekoratorami, fabrykami, żeby dopasowywać tą logikę jakby w kodzie i jakby nawet statyczna analiza kodu jakby tego nie musi pokazywać.
Nie wykryje tego. Mhm.
Właśnie, bo problem jest nie na tej warstwie, problem jest na warstwie organizacyjnej.
Mhm. Dokładnie. Dokładnie. No i zauważcie, wkroczyliśmy trochę na ten problem organizacyjny i to może przejdźmy trochę na niższy poziom abstrakcji. I jeżeli już usługa A musi się skomunikować z usługą B, czy zespół A z zespołem B, to co możemy zrobić? Bez względu na to, czy jesteśmy open hostem, czy mamy relację customer supplier, pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to być konformistą, prawda? Czyli konsumując czyjeś API, korzystając z czyjejś funkcjonalności dostarczanych przez dany kontekst, możemy używać ich modelu. No i tu teraz to jest case, w którym nazwa mapy kontekstów pasuje, no bo mapujemy jedno pojęcie w drugie i od razu z tym wzorcem bardzo często wiążą się negatywne emocje. Już powiem dlaczego zupełnie niepotrzebnie. Konformist tworzy oczywiście sprzężenie naszego modelu do modelu zewnętrznego i to jest spore zagrożenie, zwłaszcza w sytuacjach, w której bardzo dynamicznie i z różną dynamiką zespoły pracują i dostarczają. Natomiast ten model może być naprawdę dobry w sytuacjach, w których przykładowo mamy wymagania regulacyjne. Przykład. W Wielkiej Brytanii jeszcze jakiś czas temu było takie wymaganie regulacyjne, że można przechowywać oczywiście dane klientów finansowe w jakiejś innej bazie danych, mieć jakiś read model czy cokolwiek takiego, pod warunkiem, że do północy danego dnia prześle się raport w Excelu oczywiście, podpisany na 15 sposobów do odpowiednika jakiegoś urzędu skarbowego, udowadniając, że krotka do krotki wszystko się zgadza. Więc oczywiście to było na tyle mocne ograniczenie, że po prostu stosowało się master bazy i się nie robiło żadnych tego typu rzeczy. No i w takich sytuacjach, dlaczego ja miałbym wymyślać jakiś inny model, skoro nie jest zgodny z prawem, prawda? Więc to jest przykład, w którym bycie konformistą jest wręcz wskazane. Bycie konformistą też jest jak najbardziej poprawne w sytuacjach, gdy mamy jakiś ustandaryzowany protokół. I nie jest tajemnicą, że przykładowo pracowałem dla firmy Vattenfall, która zajmowała się ładowarkami do samochodów elektrycznych. No i te ładowarki, one rozmawiają po ściśle ustandaryzowanych protokołach bazujących na HTTP. I wymyślanie jakiegoś swojego modelu, czy mapowanie tego w jakiś sposób, też nie zawsze może się okazać optymalne i korzystne. Więc dostosowywanie się do jakiegoś globalnego, już ustalonego w danej dziedzinie protokołu, bycie konformistą, jest jak najbardziej w porządku.
Więc tak, szukam analogii, jakby mógłby troszeczkę sparafrazować to, co powiedziałeś odnośnie właśnie relacji konformist. I chyba bym to opisał tak. Jedziemy gdzieś, powiedzmy, samochodem, ale ty trzymasz kierownicę.
To brzmi bardzo źle.
Nie, w sensie jakby oddaję tobie decyzyjność co do modelu.
Ale właśnie zależy, na którym siedzeniu bym siedział, nie?
Tak, tak. No, ale tak, oddaję ci decyzyjność co do modelu, ja biorę wszystko, co wyprodukujesz z dobrodziejstwem inwentarza, a czasem też tak, z tymi negatywnymi rzeczami i się z tym godzę. Szukam też jakby, powiedzmy, przykładu, który tutaj by to zobrazował i chyba teraz można by nawiązać do tego twojego SAP-a. Mhm. W momencie, kiedy tak naprawdę faktycznie mam jakiś, powiedzmy, zespół zewnętrzny, co do którego jakby mamy jakąś zależność organizacyjną, który na przykład nie ma w żadnym jakby swoim interesie uwzględniać moich jednorazowych, powiedzmy, próśb, a ja z drugiej strony też czasu nie mam na to, czy też możliwości, żeby jakby projektować własny model i pasowałoby mi na przykład odziedziczenie tego modelu zewnętrznego, to jest to właśnie taka relacja.
Tak, jak najbardziej. Więc pobudki strategiczne wynikające z jakichś ograniczeń projektowych, na przykład deadline i tak dalej, jak najbardziej są
oj, też to jest niebezpieczny, to jest niebezpieczny wątek, bo tym, wiesz, tym hasłem można uzasadnić zasadniczo każdy
tak,
z wyrówniałstw.
Można uzasadnić tak, wszystko, tak. Ale czysto teoretyzując, jest to jak najbardziej poprawny argument. I myślę, że no nie tylko deadline, ale różnego rodzaju constrainty projektowe mogą usprawiedliwić użycie konformisty. Niemniej ten wzorzec nie pojawił się na moich mapach kontekstów nigdy. Natomiast co się pojawiło zawsze pojawia się anti-corruption layer. Ktoś zapyta, kiedy robisz Enter Corruption Layer, ja odpowiadam zawsze.
Zastanawiałem się, czy taka będzie fuenta i jest.
Co to jest Anti-Corruption Layer? Brzmi to trochę tak, jak mówimy sobie o wzorcach map kontekstów. Teraz ja podaję przykład Anti-Corruption Layer, tak jakby Evans wziął i to wymyślił. No nie, no to jest po prostu zbieżność nazw z klasycznym wzorcem integracyjnym po prostu warstwy antykorupcyjnej. Czyli w naszym tutaj kontekście Domain Driven Design jest to sposób tłumaczenia jednego modelu na drugi i pozwala on transformować właśnie model zewnętrzny na model, na mój model i na odwrót. To tłumaczenie może działać w obie strony. I ważne jest to, to też powiem zaraz dlaczego, że zespół implementujący ACL jest zawsze zespołem downstream. Spotkałem się z tym wielokrotnie na szkoleniach też, że no my to w sumie zrobiliśmy odwrotnie, bo to dostawca robi ACL. Więc jeżeli udostępniacie jakieś API i mielibyście dla kogoś robić ACL, to jest przerost formy nad treścią, bo dużo lepiej by było ustawić tą relację jako customer supplier i udostępniać po prostu komuś, jakiemuś klientowi gotowy, spersonalizowany interfejs. Natomiast jeżeli mówimy o tłumaczeniu przy wykorzystaniu anti-corruption layer, to zawsze musi zarządzać tym zespół downstream. No i w literaturze pewnie spotkacie się ze stwierdzeniem, że ACL redukuje sprzężenie pomiędzy kontekstami do jednej warstwy. A ja powiem więcej. Praktyka pokazuje, że do jednej warstwy albo do jednej aplikacji. Dlaczego? Otóż jeśli chodzi o sprzężenie do jednej warstwy, to jest najczęściej bardzo dobrze rozumiane przez deweloperów. Po prostu mam jakąś fasadkę u siebie w aplikacji, która przykrywa tą całą złożoność, tłumaczy tam ten model, ja się nie muszę na to martwić. Mam u siebie customera, który ma 3 pola, nie muszę się martwić, że tam po drugiej stronie jest customer z 50 polami i nie wiadomo czym jeszcze. Natomiast w jakiej sytuacji mógłbym chcieć zrezygnować z tej jednej warstwy na rzecz wrzucenia tej fasady do oddzielnej mikrousługi? Otóż jeżeli będę integrował się z usługą zewnętrzną, na przykład z SAP-em albo jakimkolwiek innym systemem, który nie chce się wdrażać, a nawet jakby chciał, to nie może się wdrażać tak często jak ja, czyli na przykład raz na kilka godzin, tylko raz na miesiąc bądź dwa. Wtedy to niedopasowanie SDLC powoduje, że być może nie mogę tak często modyfikować swojego modelu, bo muszę synchronizować w jakiś sposób wdrożenia. Czasami jest tak, że te interfejsy systemów zewnętrznych nie działają tylko w jedną stronę. Czyli czasami mam to sprzężenie właśnie zwrotne, że tamta usługa chciałaby mi wysyłać jakieś zdarzenia, czy chciałaby notyfikować coś po mojej stronie. I ja mam takiego ACL-a, który by mi to tłumaczył. Więc jeżeli ja go sobie wydzielę do oddzielnej aplikacji, która będzie się wdrażać, która nie ma żadnej logiki, która tylko tłumaczy jeden model na drugi i wdraża się tak rzadko jak usługa mojego dostawcy, to dzięki temu ja mam niezależność SDLC, Software Development Lifecycle. Ja się mogę wdrażać i wprowadzać zmiany do mojej usługi, do mojego kontekstu tak często, jak mi się to tylko podoba, a wdrożenie na poziomie integracyjnym robię w sposób zsynchronizowany z tą usługą zewnętrzną. Więc czasami zdarza mi się przy integracji z usługami zewnętrznymi, z systemami jakichś dostawców zewnętrznych, żeby tą warstwę wyjąć do oddzielnej aplikacji.
Czasami właśnie żałuję, że w podcaście jakby forma podcastowa troszeczkę uniemożliwia wykonywanie pewnych operacji, bo aż w którymś momencie nie chciałem ci przerywać twojego wywodu, ale tam rzuciłeś tak, wiesz, SDLC, być może nie każdy słyszał to hasło, także dzięki, że wytłumaczyłeś Software Development Lifecycle, jaki mamy styl, proces wytwarzania oprogramowania.
Ja też tutaj bardzo gestykuluję, lubię w ogóle gestykulować.
my się tutaj widzimy na Google Meetach, także ja widzę, tak, faktycznie Bartek gestykuluje. A ja potulnie kiwam głową, także dla zobrazowania.
No właśnie, wracając do meritum ACL. Kiedy? Zawsze. Zawsze ACL, zawsze warto stosować, zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, jeżeli musimy się skomunikować z jakąś usługą, to dodanie warstwy w postaci wzorca fasady dla, myślę, większości deweloperów nie stanowi żadnego problemu, więc to jest też taki naturalny wzorzec. Większość to robi, nie trzeba ludzi do tego przekonywać, także zawsze warto ACL-a napisać. Ja myślę, że jest jeszcze przynajmniej jeden taki wzorzec bardzo ważny, o którym chciałbym powiedzieć i który też jest bardzo niebezpieczny. I tym razem już bez żartów. Mianowicie shared kernel. jądro współdzielone, czyli pozbiór modelu domenowego, który jest dzielony, współdzielony przez kilka zespołów. Czyli jest to nic innego jak fizycznie współdzielony artefakt. Przez artefakt możemy tu rozumieć, najczęściej rozumiemy to jako bibliotekę współdzieloną, czyli jakąś binarkę, którą sobie współdzielimy, albo baza danych. Współdzielona baza danych jest jak najbardziej także jądrem współdzielonym. I jak się nie trudno domyślić, powoduje to bardzo wysokie sprzężenie pomiędzy zespołami i zespoły używające shared kernel są, żyją w mutualizmie. Nie ma innej opcji. Jeżeli skisimy model w shared kernel, to wszyscy polegniemy, prawda? To skoro taki model w ogóle jest tutaj w naszych wzorcach i pokusiłem się o stwierdzenie, że jest bardzo niebezpieczny, to teraz powiedzmy sobie dlaczego. Otóż jeżeli mamy taką sytuację, w której mamy jakiś podzbiór modelu domenowego, to jest też bardzo ważne, że to jest, chodzi o model domenowy, na przykład pojęcie klienta, że teraz będę miał bibliotekę, w której mam model klienta. To zauważcie, że jeżeli ten model jest współdzielony, to dopóki wszystko działa, jest fajnie. Ale jak coś pójdzie nie tak, jak pojawi się jakiś bug, to kto za to odpowiada? I to jest klasyczne pytanie, które ja zadaję w sytuacjach, w których ktoś albo robi taką biblioteczkę sobie, albo współdzieli kod i mamy jakiś semimodularny, quasi-modularny monolit, gdzie kilka osób czy kilka zespołów kolaboruje do jednej jakiejś przestrzeni tego monolitu. I kto reaguje na problemy? I tutaj wszyscy nabierają zazwyczaj wody w usta. Dlatego ten wzorzec jest bardzo niebezpieczny, że rozmywa się odpowiedzialność za to, kto pełni nad nim pieczę. I jeżeli my będziemy w stanie wcześniej to przypisać tą odpowiedzialność, to rozwiążemy większość problemów. Czyli mamy dwa zespoły i to jeden zespół zarządza tym tą rzeczą. Drugi może robić pull requesty na przykład, ale to zawsze jeden je merge'uje i zawsze jeden odpowiada w sytuacjach, w których jest jakiś bug. Wtedy ten wzorzec jeszcze jesteśmy w stanie jakoś uzasadnić. Natomiast binarne sprzężenia pomiędzy zespołami są bardzo niebezpieczne, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja muszę dostarczyć feature i zadeklarowałem się, że dostarczę go do końca tygodnia, a tamten zespół, który zarządza tą biblioteką, powie mi, że u nich w backlogu jest miejsce za 3 tygodnie dopiero, na przykład. No i mam problem. Także z jednej strony rozwiązałem problem odpowiedzialności, a z drugiej strony mam teraz problem pod tytułem oczekiwania czy zależności od innego zespołu. Także shared kernel na dłuższą metę zawsze jest problematyczny, zawsze binarne sprzężenie powoduje problemy. I to chciałbym też podkreślić, że ten wzorzec shared kernel dotyczy modelu domenowego. To nie są biblioteki. To nie są biblioteki, jakieś helpery, czy jakieś biblioteki, które pomagałyby nam na przykład konfigurować konsumentów Kafki, czy producentów Kafki, czy jakieś optymalizacje do data store'ów, cokolwiek by to nie było. Rzeczy techniczne to jest co innego. Jakbyśmy powiedzieli, że wszelkie biblioteki są B, no to nikt by Springa nie mógł używać na przykład, tak? Więc tu chodzi tylko o model domenowy.
A to właśnie bardzo fajnie powiedziałeś o tych zmianach, nie? Bo czasami chcąc wprowadzić zmianę do tego modelu, który jest współdzielony, no to w sumie powinienem tą zmianę, fakt jej wprowadzenia uzgodnić ze wszystkimi odbiorcami tego modelu. No i jeżeli, załóżmy, struktura aplikacji jest taka, że wprowadzenie tej zmiany no jednocześnie oznacza wdrożenie, bo nie możemy na przykład mieć zależności do różnych wersji tego sharda, no to możemy się nagle zakleszczyć, bo tak jak wspomniałeś o tych backlogach, nagle się może okazać, że wspólne miejsce w kalendarzu, kiedy my jesteśmy w stanie zmianę wprowadzić i wdrożyć, bo dopiero wtedy jakby wszyscy odniesiemy sukces, no to jest na przykład za te pół roku, czy nawet więcej. I tutaj A z drugiej strony, wiesz, tak wspominasz o tym, ja często jak mam okazję gdzieś przeglądać, czy też uczestniczyć w jakichś projektach, no to jeżeli widzę katalog shared, to z automatu, zwłaszcza jeżeli tam jest nazwa shared kernel, z automatu tam zaglądam. I zdarzało się, i to jest, powiem szczerze, nie wiem, jaką ty masz doświadczenie w tym temacie, ale że katalog shared kernel czasami potrafi zawierać, nie wiem, 50-60% aplikacji. Co sugeruje, że tak naprawdę niewłaściwe wydzielenie kontekstów, bo zostały wydzielone nie te modele, które trzeba.
Dokładnie.
Ale z drugiej strony, bo tak na jednej jakby osi i na jednym biegunie mamy właśnie ten shared kernel, że wszyscy od wszystkiego zależymy, ale jest oczywiście wzorzec, który można by postawić dokładnie na drugim biegunie. Mam tutaj na myśli jakby całkowicie osobne... Tak, separated ways. Całkowicie osobne drogi.
Tak. Zanim do oddzielnych dróg pójdziemy, to jeszcze jeden komentarz przypomniał mi się do Shared Kernel. Mianowicie, ja to często słyszę podczas omawiania, czy podczas szkoleń, czy podczas pracy nad mikrousługami. Zwłaszcza w kontekście, w którym mówimy o event-driven architecture, że w event-driven architecture, jak sama nazwa wskazuje, cała architektura jest sterowana zdarzeniami. Jeżeli ja potrzebuję jakiejś informacji, na przykład o kliencie, to sobie je odbudowuję. I teraz pierwsza rzecz, która jest właśnie taka ciężka koncepcyjnie, żeby się z nią często też pogodzić, oswoić czy zrozumieć, jest właśnie to, że dlaczego ja nie odpytam tej usługi synchronicznie. Tak, że skoro oni są właściwie dane, to ja odpytam. Okej, tu wchodzę względy SLA, jestem w stanie przekonać dewelopera. No ale jeżeli ja te dane zduplikuję sobie i właśnie odbuduję sobie read model, no to co, jeżeli jest 10 konsumentów tych zdarzeń o kliencie, to co, w 10 miejscach mam te same dane? Przecież to jest nieoptymalne zużycie przestrzeni. Ja powiem tak, oczywiście to nie jest optymalne zużycie przestrzeni, ale to jest optymalne z punktu widzenia SLA, z punktu widzenia SLA dostępności naszych usług, bo ja nie muszę, nie zależy w danym punkcie czasu, nie mam tak zwanego temporal couplingu do usługi, która włada tymi danymi, a sobie ten model odbudowuje. I teraz pojawiają się, ok, skoro ja buduję sobie te read modele w każdej z moich aplikacji, to dlaczego nie mógłbym współdzielić tego read modelu? Ja odpowiadam zawsze przykładem, że mój zespół potrzebuje, może potrzebować na przykład dwóch danych klienta, reszta to są dla mnie śmieci. Trzeci zespół potrzebuje metody verify na kliencie, żeby coś tam sprawdzić. Czwarty zespół potrzebuje jeszcze czegoś, tak? Więc utrzymywanie takiej biblioteki znowu powoduje też te problemy, o których ty mówisz. Znowu pojawia się jakieś wymaganie, ktoś to musi dopisać, my musimy opublikować nową wersję. Ja, ponieważ potrzebowałem jednego pola, to przez pół roku się nie aktualizowałem, potem weszła jakaś zmiana, która nie jest kompatybilna wstecznie i mam masę problemów. Wniosek jest taki, w mikroserwisach ważniejsza jest autonomia niż zasada don't repeat yourself. I to tu bym postawił kropkę przy Shared Kernel. oddzielne drogi, separate ways, drugi biegun zupełnie. Jeden bound kontekst, nie ma połączenia z innymi, mój zespół nie ma połączenia z innym zespołem. Czy to jest dobre podejście? Trochę o tym mówiliśmy w kontekście właśnie tego, jakie mamy zależności pomiędzy zespołami. Jeżeli zespoły są wolne, każdy robi sobie po swojemu i z punktu widzenia prędkości dostarczania, szybkości dostarczania oprogramowania jakiegoś wyniku końcowego, to może być optymalne, no bo jeżeli tamten zespół, od którego zależałbym, czy od którego chciałbym jakąś funkcjonalność, powie mi, że oni mi to zrobią za pół roku, no to ja wiem, że ja napiszę sobie integrację z systemem płatności w 2 miesiące, więc zrobię to po swojemu. I z punktu widzenia takiej krótkofalowej dostawy, to będzie jak najbardziej akceptowalne podejście. Natomiast z punktu widzenia długofalowego, strategicznego, trzeba sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Czy ktoś zaplanował to, żeby te separate ways w końcu się złączyły w pewnym punkcie? I zazwyczaj odpowiedź na to w organizacjach jest nie, nikt tego nie planował. I z czym to się potem wiąże? Ano wiąże się to potem z tym, że przychodzi wymaganie biznesowe, na przykład obsługujemy płatności w taki i w taki sposób dla klientów, którzy mają taki segment albo siaki segment. I teraz gdzie są reguły biznesowe, która usługa jest właścicielem reguł biznesowych? No w zależności do której przyjdzie biznes, prawda? Jeżeli biznes przyjdzie do jednego zespołu, to wrzucą to tam. Potem ktoś przekieruje płatność do mnie i podnosi się wielkie larum, dlaczego obsłużyliśmy płatność klienta premium, a przecież nie powinniśmy tego robić, bo on ma coś tam za free, prawda? No i właśnie w tego typu sytuacjach, w których wybieramy oddzielne drogi do implementacji tej samej domenowo, powiedziałbym, funkcjonalności w różnych kontekstach ograniczonych w oddzielny sposób, musimy zawsze zaplanować moment, w którym się połączymy. Bo im dłużej te konteksty będą żyły oddzielnie, tym większe różnice będą między nimi i tym większe niespójności będą globalnie w naszym systemie. Także to jest też bardzo niebezpieczny wzorzec. On jest praktyczny krótkofalowo, długofalowo bardzo niebezpieczny.
A tak właśnie przykład takiego niebezpieczeństwa jakby tutaj też można pokazać, bo jeżeli załóżmy faktycznie doprowadziliśmy do tego, że te dwa modele się rozeszły i modyfikujemy je niezależnie w dwóch zespołach, zgodnie zresztą z nazwą tego wzorca, no ale czas sobie biegnie, życie sobie biegnie, a wymagania funkcjonalne przychodzą. I nagle się może okazać, że tak naprawdę potrzebujemy ten sam feature wprowadzić tak naprawdę do obydwu tych modeli. No i właśnie.
Zakładając, że jest tylko dwa.
Zakładając, że są tylko dwa. Miałem okazję kiedyś uczestniczyć w projekcie, gdzie tak coś spączkowało chyba 7 czy 8-krotnie. Więc jakby tutaj doprowadzono, jakby to inny temat, ale czasami można się tak naprawdę zapętlić w tym takim rozdzieleniu i utknąć tak naprawdę potem w sytuacji, kiedy wprowadzenie prostej zmiany, prostego nowego wymagania musi być realizowane i tu, i tu, i tu, i tu, bo tyle razy gdzieś tam się zdecydowaliśmy rozdzielić. Więc tak jak mówisz, w sumie tak krótkofalowo, okej, bo mogę osiągnąć na przykład, nie wiem, krótszy czas wdrożenia, czy też jakiś inny aspekt taki ważny, powiedzmy tu i teraz, ale jeżeli nie zaplanuję tego połączenia, o którym wspomniałeś, no to konsekwencje, których być może tutaj na początku nie dostrzegam, w końcu mnie zaczną przytłaczać. Ten dług technologiczny będzie no, coraz to trudny do spłacenia. Trudniejszy. Już się koryguję. Tak się śmieję troszeczkę, bo przed tutaj naszą rozmową tak się zastanawialiśmy z Bartkiem, które wzorce chcielibyśmy opisać. Powiedzieliśmy sobie tak, że najważniejsze, a w sumie zaraz się okaże, że został nam chyba tylko jeden czy dwa.
No tak, jeden, bez którego myślę nie mogłoby się obejść. Ja mam wielki, wielki problem z opowiadaniem o tym wzorcu. On jest najbardziej taki niejasny, nieczytelny, powiedziałbym. A może to jest tylko moja percepcja. Zaraz myślę, że Mariusz, to razem dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Publish language, język opublikowany.
No ja mi liczę.
No jakbyśmy sobie przeczytali definicję z książki jednego czy drugiego pana, od niebieskiej czy od czerwonej książeczki, no to dobrze udokumentowany język współdzielony przez konteksty. Czyli co?
No właśnie, no
i więcej już informacji nie uświadczymy. W książkach trzeba sobie trochę tej interpretacji dodać i popracować nad nią.
Ale to skoro tu jest pewna trudność w przedstawieniu esencji tego wzorca, to zróbmy inaczej. Jakby spróbujmy pokazać go od drugiej strony, czyli krótko mówiąc, od przykładu. Na czym polega wzorzec Published Language?
Na czym w takim razie polega wzorzec Published Language? Otóż wzorzec ten polega na znalezieniu wspólnego języka, czy tej modelu, który nie jest specyficzny dla żadnego z kontekstów ograniczonych, które integrujemy, ale jest dobrze rozumiany przez każdy z tych kontekstów. I możemy mieć sytuację, w której dwa modele integrujących się ze sobą kontekstów ograniczonych są tak skomplikowane, że użycie ich do komunikacji może związać nam ręce w kontekście refaktoryzacji czy dodawania nowych funkcjonalności. Wtedy dużo lepszym rozwiązaniem jest znalezienie języka, który będzie pełnił rolę mediatora w komunikacji. I przykładowo, kontekst obsługi subskrypcji, powiedzmy, że potrzebuje zwrócić klientowi X kwotę Y. I operację tą realizuje kontekst płatności, którego modelem jest przelew, zawierający klienta, kwotę, walutę, aktualny kurs, konto źródłowe, konto docelowe, osobę akceptującą, budżet, z którego ma być to przelane i tak dalej, i tak dalej. I w tej sytuacji ani kontekstu subskrypcji nie interesuje to, że ktoś tam akceptuje przykładowo tą operację po stronie finansów, ani że są tam jakieś konta bankowe i tym podobne. Natomiast kontekstu płatności z kolei nie interesuje, że to jakiś zwrot, że to jakaś subskrypcja i tak dalej, jakaś usługa się za tym kryje. Dlatego można stworzyć model, na przykład w postaci Open Host Service, który będzie używał pojęcia płatność i będzie przyjmował na przykład numer klienta, źródło zlecenia, kwotę. Dzięki temu mamy nowy model, z którego każdy z kontekstów może skorzystać.
Ale to właśnie z tym Published Language, to też jest tak, tutaj kiedyś z Łukaszem mieliśmy tutaj między nami jakby taką ciekawą dyskusję, właśnie, że na te wzorce mogę też patrzeć, że jednocześnie czasem jakby tutaj opisuję kilka różnych rzeczy. Z jednej strony to, co tutaj gdzieś się przewinęło, że mogę mieć relację, załóżmy, otwartego hosta albo konformisty, a jednocześnie gdzieś tam się, załóżmy, jeszcze ten Published Language gdzieś tam przewija. No i co, został chyba nam już, szczerze mówiąc, nie liczyłem wszystkich, nie odpunktowywałem sobie wszystkich poszczególnych wzorców, ale wydaje mi się, że przynajmniej został jeden, który mi gdzieś tutaj chodzi po głowie, coś związanego z błotem.
Zostały nam dwa. Został nam partnership jeszcze, ale o tym szybciutko możemy w zasadzie w jednym zdaniu, który polega na tworzeniu relacji pomiędzy zespołami, w którym istnieje po prostu skoordynowany proces planowania developmentu, wspólne zarządzanie integracją. To jest wzorzec czysto, czysto organizacyjny i on się trochę wiąże z tym mutualizmem, o którym sobie mówiliśmy.
Krótko mówiąc, takie wzorzec, które można by nazwać bad boys, we ride together, we die together. Albo razem odnosimy sukces, albo razem niestety upadamy. Nie ma innej możliwości.
I jest to wzorzec czysto organizacyjny. Mhm. Tak, i wracając do błotka. Big Ball of Mud jest wzorcem, który opisał Von Vernon. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego zmarnował te kartki w książce, bo tu nie ma o czym w zasadzie mówić. To jest samotłumaczący się wzorzec. Jedyną wartość, jaką ja widzę zastosowania Big Ball of Mud na mapach kontekstu, jest uwidocznienie tego, że jeżeli ja mam relację pomiędzy czymś korowym a Big Ball of Mud, czyli jestem w jakiś sposób, moja część korowa jest uwiązana, zaplątana w jakiś bardzo paskudny monolit, to mogę mieć w związku z tym jakieś problemy. Natomiast jeśli chodzi o sam rodzaj relacji jako Big Ball of Mud, to ja tutaj za dużo wartości, szczerze mówiąc, nie widzę w tym wzorcu. Big Ball of Mud świetnie opisuje sam antywzorzec architektoniczny wewnątrz konkretnej aplikacji, natomiast na mapie kontekstów nie do końca w moim odczuciu jest on aplikowalny, zwłaszcza, że jego się interpretuje jako coś stricte technicznego. Jako plątaninę techniczną. Dlatego ja zazwyczaj na szkoleniach wspominam o tym, żeby odbiorcy mieli pełen katalog, ale korzystanie z tego, czy praktyczność tego wzorca jest w moim odczuciu znikoma.
No bo też, tak to powiedziałeś, nie chciałbym być może mieć jakiejś bardzo silnej relacji do czegoś takiego, nie, być może jakoś inaczej, mając świadomość, że ten kontekst ma w środku właśnie to błotko, to być może podejmę inną decyzję co do relacji z tym błotkiem. Mhm. Na przykład, nie wiem, Separated Ways. Mhm. Ale dobra, to jakby przeszliśmy przez ten katalog wzorców, to wiesz co, myślę, że mogę chyba wrócić i tym razem mnie tutaj nie odbijesz piłeczki do mojego początkowego pytania. To teraz jak mam to zwizualizować i czym będzie dla mnie ta mapa?
Jasne. Dobrze.
Bo zrobiłem dużą prawdopodobnie robotę, duży wysiłek, żeby zmapować wszystkie odkryte konteksty, zastanowić się, jaką relację chcę pomiędzy tym a tym kontekstem mieć. Wykorzystam to do tego, o czym powiedziałeś na początku, do świadomego budowania na przykład zależności między zespołami, do patrzenia, jak daleko, wiesz, to sięgnie. Pytanie tylko, tak mi się rodzi, dobra, to w jaki sposób ja tą mapę sobie zwizualizuję? To się, postać jakiego artefaktu to przyjmie? Bo wiesz, chciałbym mieć taką analogię do czegoś, co mogę, krótko mówiąc, wziąć do ręki.
Jasne, jasne. Może nie będziemy teraz tu mówić o narzędziach, bo narzędzi do rysowania map kontekstu jest kilka. Nie jesteśmy opłacani przez żadne z nich. Natomiast czysto koncepcyjnie, czy to będzie kartka papieru, czy to będzie jakiś Miro, Drawio, cokolwiek takiego. Jeżeli narysujemy sobie nasze konteksty ograniczone, jako prostokąciki, elipsy, chmurki, cokolwiek by to nie było, i połączymy te, które od siebie zależą, jakoś tam krzywą, nie skierowaną, bez żadnych grotów, bez żadnych strzałek, to nie będzie to skierowany graf, i zaznaczymy pomiędzy nimi relacje. Czyli jeżeli mam kontekst A i kontekst B, krzywą między nimi, to na końcu i na początku jednej z krzywych mogę zaznaczyć jakiś wzorzec. Przykładowo z jednej strony będzie OHS, z drugiej strony ACL. I to mi powie, że ten system jest, udostępnia mi jakieś wspólne API do wielu zastosowań, ja po swojej stronie to muszę tłumaczyć. Jeżeli będę miał między jakimiś zespołami relacje customer supplier, także po jednej stronie zostawię sobie S-kę, po jednej stronie zostawię sobie C, i w ten sposób właśnie to wizualizujemy, tworząc taką wielką mapę połączeń między naszymi usługami. Ja tak to zazwyczaj robię i to, jakiego narzędzia do tego użyjemy, to jest naprawdę wtórne. I teraz tutaj powiedzieliśmy o zaznaczaniu tych konkretnych wzorców. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne przede wszystkim dlatego, abyśmy na poziomie taktycznym podejmowali poprawne decyzje, ale także, aby na poziomie takim, czy to zarządczym, czy to poziomie product ownerów, aby oni wiedzieli, z którym zespołem, czy z którym product ownerem, w jaki sposób rozmawiać, w jakich jesteśmy relacjach. Więc to, gdzie zaznaczymy jaki wzorzec, jest niezwykle pomocne. Ale żeby to było pomocne, to tak jak w event stormingu, prawda Mariusz, jak nie zbudujemy legendy, no to kto będzie wiedział, co to jest pomarańczowa karteczka, a co jest niebieska. Więc w takich sytuacjach warto tych ludzi, którzy będą odbiorcami tych diagramów, wziąć i wprowadzić w to. To nie trzeba tego omawiać tak szczegółowo, jak myśmy omówili, tylko przejść przez te najważniejsze wzorce. I jeżeli planujemy sobie architekturę to be, no to tych wzorców za dużo nie będzie, nie oszukujmy się. Tam będzie OHS, tam będzie client supplier, tam będzie ACL. Natomiast może będzie publish language, natomiast jeżeli modelujemy sobie as is, no to tutaj możemy mieć pełną paletę zazwyczaj wzorców. Pozostałe wskazaliśmy, które są w jakichś sytuacjach niebezpieczne, więc one zazwyczaj na takich diagramach architektonicznych, do których dążymy w naszej organizacji, raczej ich nie będzie. Więc stosunkowo łatwo jest sprowadzić takie osoby do tego, co to oznacza. Natomiast z punktu widzenia architektonicznego i takiego deweloperskiego, ja często wizualizuję mapy kontekstów bez użycia tych wzorców. I ja w jaki sposób to robię? Otóż ten diagram architektoniczny już jest grafem skierowanym. To znaczy strzał, grot jest po tej stronie, upstreamem, czyli jeżeli ja jestem downstreamem i wysyłam i mam strzałeczkę do upstreamu, to na tej to ten grot leci od downstreamu do upstreamu i na strzałce na krzywej mam napisane, co ja robię, czy ja wysyłam komunikat send command, czy ja wysyłam query customer data, czy na przykład listens to customer related events, czyli piszę wprost, w jaki sposób ja zależę od danej usługi, czyli grot strzałki wskazuje nie kierunek przepływu danych, a kierunek zależności, kto od kogo zależy, i to mi mówi już dużo. Oczywiście nie mam tutaj takich informacji, jak czy to jest open hostem, czy to nie jest open hostem, ale zazwyczaj na poziomie takim architektonicznym my wiemy, co jest generyczne, co nie jest generyczne, więc te dwa diagramy mogą ze sobą współistnieć, czyli ten jeden z mapą kontekstów, drugi z takimi czystymi zależnościami, można powiedzieć, na poziomie wzorców integracyjnych. Oczywiście utrzymanie ich dwóch równolegle jest ciężkie, bo tu dodam coś, tam zapomnę i tak dalej, więc raczej idzie się w kierunku jednego. I jeżeli miałbym komuś zasugerować, w którą stronę pójść, to myślę, że jeżeli biznes jest stosunkowo duży i mówimy tutaj o kilkunastu, kilkudziesięciu zespołach, to raczej więcej wartości będzie w tym, że zaznaczymy te wzorce map kontekstów, bo dużo więcej osób wyżej będzie zainteresowanych tym, jak zespoły między sobą zależą, jak to wszystko performuje, aby monitorować na poziomie strategicznym problemy i wcześnie na nie reagować. Natomiast w mniejszych systemach, gdzie jest trochę mniej zespołów, już taka mapa stricte architektoniczna z wzorcami taktycznymi będzie wystarczająca.
A to bardzo fajnie dotknęłeś jednego tematu, który u mnie z kolei na szkoleniach i na różnych konsultacjach bardzo często wychodzi. To jest właśnie, mówię odnośnie event streamingu. W jaki sposób mamy używać tej techniki właśnie w dużej organizacji, gdzie tych sesji jest potencjalnie całkiem sporo w różnych zespołach, nie ma możliwości zebrania wszystkich interesariuszy w jednym miejscu, nie ma też szansy wysłania, powiedzmy, delegata, obserwatora na inne sesje, bo jest ich aż tak dużo. I wtedy odpowiedź jest jedna, jakby przynajmniej się taka narzucająca. Właśnie tym, co ja chcę się wymieniać, w sensie tym źródłem, artefaktem, który służy do wymiany informacji, wcale nie jest mój model stormingowy. To jest coś, co ja dopiero z niego być może wyekstrahowałem, a być może, wiesz, takie dwa poziomy tej ekstrakcji zostały zaaplikowane. Ze stormingu wiem, jakie mam subdomeny biznesowe w mojej części jakby systemu, wiem, jakimi kontekstami mogę to zamodelować, a moje konteksty mogę udokumentować. I właśnie tym być może artefaktem, który chciałbym wykorzystać do tego, żeby synchronizować wiedzę pomiędzy poszczególnymi zespołami, pomiędzy też kolejnymi sesjami, jest właśnie mapa kontekstów, którą muszę w tym wypadku właśnie, powiedziałbym, kolaboratywnie utrzymywać. Wtedy mam jedno miejsce, gdzie tak naprawdę widzę strategicznie całą organizację. Ale tak jak powiedziałeś, to jest, powiedzmy, rozwiązanie, które potencjalnie może fajnie zadziałać, ale w dużej organizacji, w małej, w mniejszym projekcie, to prawdopodobnie te konteksty mieszczą się, krótko mówiąc, w pamięci podręcznej naszej głowy.
Dokładnie. I też budowanie mapy kontekstu i wizualizacja jest, nie oszukujmy się, trudnym zajęciem. Bo bardzo mi się podoba twoje nawiązanie do event stormingu. No nie przestormujesz całej wielkiej korporacji, tak? Która sprzedaje różne usługi, produkty, ma sklepik internetowy, ma swój system płatności, nie wiadomo co jeszcze. Nie jesteś w stanie zebrać całego biznesu i przestormować wszystkiego naraz. Dlatego to, jak się buduje mapy kontekstów, ja myślę, że o tym... Ja mam zresztą o tym szkolenie i zajmuję mi to cały dzień. Więc dzisiaj no, raczej nie zdążymy tego tutaj wcisnąć. Natomiast im większa skala, tym jest to bardziej złożone i te techniki, czy to event stormingi, czy to domain storytelling, czy to jakiekolwiek inne techniki analityczne, powiedziałbym, one się przeplatają w zależności od tego, kogo mamy na sali, z kim rozmawiamy, a czasami nawet są to po prostu rozmowy face to face z kimś, kto coś wie.
A też mi się podoba, a to jest moja taka obserwacja, bo bardzo często w takich właśnie rozmowach gdzieś pada jedno hasło, które mi tutaj uruchamia po mojej stronie, po tej stronie mikrofonu, proces szukania osoby, która o tym haśle może opowiedzieć. Domain storytelling chyba się pojawił teraz pierwszy raz w podcaście. I tutaj chyba nie zrobię nic złego, zdradzę rąbka tajemnicy. Mam już, ustalamy właśnie termin nagrania odcinka z osobą spoza Polski na temat właśnie domain storytellingu, bo jest to jakby kolejna technika analityczna, którą mogę wykorzystywać, powiedzmy, równolegle czasami jakby zastępując inne techniki, tak żeby tą wiedzę pozyskiwać. Także super. Ale jedną rzecz chciałem tylko jeszcze uzupełnić, bo tutaj wspomniałeś bardzo fajnie, że w sumie to nie ma znaczenia, jakiego narzędzia będę używał, czy używała do tego, żeby pokazać moją mapę. To może być rysunek, to może być, wiesz, mogę wziąć kartkę papieru, namalować te relacje, bo treść jest oczywiście najważniejsza. To może być Miro, to może być, nie wiem, Draw.io, ale z drugiej strony część osób lubi taką, powiedziałbym, jakąś strukturę, to narzędzie narzuca. Mi się teraz tutaj nasuwają dwa narzędzia, które gdzieś tam właśnie w kontekście tego mapowania się przewijają. To jest to rozwiązanie Context Mapper z GitHuba, które oferuje jakąś tam składnię takiego DSL-a, którego mogę później sobie, nie wiem, w postaci pliku zakomitować, jakieś diagramy z tego wyrenderować. I rozwiązanie chyba, które pochodzi od Vernona, czyli Robo, o ile dobrze pamiętam teraz nazwę.
Jeśli chodzi o Context Mapper, to tak, jest to fajne narzędzie, ale do bardzo małych architektur. Ono przy dużych architekturach, w stylu 50-100 usług, z tego co pamiętam, może się to coś się zmieniło w ostatnich tygodniach, nie masz możliwości poukładania tych elementów tak, żeby one w miarę sensownie wyglądały. Ostatni obrazek dla architektury około 100 elementowej, który wygenerowałem, był tak długi, że od mojego monitora wyszedłby do mojego do salonu, a był taki wąski, nie?
Okay.
Więc przy renderowaniu takich dużych struktur on się nie sprawdza. Pewnie są to w stanie naprawić. Z narzędzia Robo nie korzystałem. Natomiast można też skorzystać po prostu ze strukturizera i przygotować wizualizację w modelu C4. I tylko będzie zależało od nas to, w jaki sposób my to zaprezentujemy. Tam jest możliwość modyfikacji czy stylowania strzałeczek, relacji pomiędzy zespołami. Można też na strzałce po prostu napisać z tej strony customer, z tej strony supplier, z tej strony OHS, z tej strony ACL i tak dalej. To wszystko jesteśmy w stanie w jakiś sposób zwizualizować. I dla mnie to, co jest zdecydowanie najważniejsze, to ja powiedziałem, że co prawda, że narzędzie jest dowolne, ale z punktu widzenia praktycznego ważne jest to, aby dana technika wizualizacji umożliwiła mi śledzenie zmian i aktualizację, bo jeżeli... I to wszystko dostajemy w Gicie, prawda? Git do tego właśnie służy, żeby śledzić zmiany i kontrolować to, kto, co i dlaczego wprowadził. I właśnie utrzymywanie, czy to stosując jakieś skrypty plant UML-owe, czy po prostu pisząc kod w Javie, czy w dowolnym innym języku, strukturyzer jest dostępny na wielu platformach. Właśnie w ten sposób wizualizować mapy kontekstów. I to są narzędzia, z których ja korzystałem. Najczęściej zdecydowanie był to strukturyzer.
To już tak na koniec, bo już powoli myślę, że dobijamy do brzegu. Co byś polecił osobom, które nie znają techniki, pierwszy raz być może spotkały się z tym nazwą. W jaki sposób ktoś mógłby wejść w ten temat? Rada od kogoś, kto już przedreptał niejedną ścieżkę.
Mam taką radę i myślę, że poleciłbym osobę ze świadka Domain Driven Design, która pomoże wam usystematyzować tą wiedzę. Możecie przeczytać i zachęcam do tego, żeby przeczytać i Vernona, i Evansa, ale serdecznie, gorąco polecam człowieka, który nazywa się Michel Plut. To powinno być znane nazwisko z Lead Europe, z Spring.io, z konferencji. On ma fajną książkę, Hands-on Domain Driven Design. Możecie ją kupić na Leanpubie. Ma też sporo prezentacji na YouTubie i on naprawdę jako jedna z nielicznych osób w bardzo przystępny sposób opowiada o kontekst mapach. Zresztą jak wpiszecie sobie kontekst maps na YouTubie, to wcale tych materiałów tak dużo nie ma. I to jest osoba, która naprawdę daje bardzo fajny content. Uważajcie też na pułapki, bo jest trochę treści, która niekoniecznie przedstawia kontekst mapy tak, jak one powinny być przedstawione.
Ja tylko dodam, że prezentacja Michaela Pluta pojawiła się w linkach do odcinka z Łukaszem Szydło, zresztą którego tutaj nawiązywaliśmy, także macie potwierdzenie tylko jeszcze raz referencji do tej właśnie prezentacji. Ja mam nadzieję, że właśnie tą rozmową jakby uzasadniłem mój początek, dlaczego właśnie o mapach kontekstu chciałem porozmawiać z Bartkiem. Ja chyba też mogę powiedzieć, że naszą rozmowę chyba przekładaliśmy 2 czy 3-krotnie, ale w końcu się cieszę, Bartek, że się udało spotkać i tak ciekawy odcinek tutaj udało się nagrać. Także z mojej strony gorąco dziękuję.
Ja również bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, Mariusz, za zaproszenie.
A to słuchacze, materiały, linki do narzędzi, do książek, do prezentacji, które tutaj gdzieś się przewinęły, będą podlinkowane w opisie tego odcinka, tak jak zwykle, także gorąco zachęcam do zapoznania się. Bartek, jeszcze raz dzięki i słyszymy się już wkrótce.
Wielkie dzięki. Cześć.